Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakuje, aż się zepsuje. Pamiętają Państwo zapewne tę fraszkę jeszcze z czasów szkoły podstawowej, ale tak często na co dzień o tej podstawowej zasadzie, podstawowej maksymie zapominamy. Dlatego też dziś postanowiłam spotkać się z dr Grażyną Pająk, biologiem, dietetykiem i endoekologiem. Pani Grażyna na co dzień dba o to, aby została zachowana równowaga w naszym organizmie. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Dobry wieczór, pani Grażyna.
Dobry wieczór.
Dziś postanowiłyśmy porozmawiać o grzybach w organizmie, o czymś, co na co dzień żyje w nas i jest nam przyjazne, przychylne, ale są takie momenty, kiedy staje się dla nas zagrożeniem. Czym w ogóle są grzyby?
Grzyby są mikroorganizmami, które mamy od wieków i w dawnych, powiedzmy, latach ilość grzybów była kontrolowana przez stan równowagi w środowisku. Natomiast w momencie, kiedy nasililiśmy cywilizację, zaczęliśmy wprowadzać coraz więcej sztucznych tworzyw, sztucznych pól elektromagnetycznych, schemizowaliśmy środowisko, wówczas ilość grzybów zaczęła się wymykać spod kontroli. Właściwie w tej chwili uważa się, że tak naprawdę rozwój grzybów jest po części poza naszą kontrolą. Zaczyna się po prostu plaga XXI wieku, jeżeli chodzi o grzybice.
Grzyby żyją na zewnątrz naszego organizmu czy wewnątrz? Czy są takie i takie?
W sumie są takie i takie. Tych szczepów jest sporo, ale jednym z głównych szczepów, które tutaj w tym momencie dają nam się najbardziej we znaki, to jest Candida albicans. To jest grzyb, który dawniej w naszym organizmie występował w ilości 2%, zwłaszcza w jelitach. I to było normalne. On nam był potrzebny do normalnego funkcjonowania. W tej chwili, w momencie, kiedy robiono badania w krajach wysoko rozwiniętych, okazuje się, że ponad 68% ludzi ma grzybice, z czego 68% to są osoby, które mają problemy z nadmiarem grzybów w jelitach, gdzie stanowią one nawet 60%, a nie zaledwie 2% flory bakteryjnej jelit. Tak. Natomiast dodatkowo drugie 30% jeszcze osób ma problemy z kandydą w jamie ustnej, w ślinie. Tutaj już jest to problem, bo zaczyna nam się to po prostu wymykać spod kontroli.
Czyli jest to problem cywilizacyjny. Pani doktor, mówi pani dawniej, czyli na początku XX wieku, 100 lat temu, kiedy ta cywilizacja, ta żywność nie była tak przetworzona. Czy to jest tak, że teraz dzieci rodzą się już z inną zawartością grzyba w organizmie? Czy to sobie wypracowujemy z wiekiem, z czasem?
Przede wszystkim sobie wypracowujemy. Generalnie im młodsze pokolenie w tej chwili, tym bardziej wrażliwe na grzybice później, ale generalnie tak naprawdę to my sobie to wypracowujemy niewłaściwą dietą, antybiotykami, sterydami. Tych czynników jest bardzo dużo różnych i generalnie w XIX wieku grzybica była sporadyczna. Jeszcze właściwie w latach 60. XX wieku, 70. grzybica była prawie nieznana. Mówiło się o tym, że jest to 4-5% populacji w Stanach Zjednoczonych. U nas właściwie traktowały się marginalnie. Także nawet na studiach w 80. latach nie uczono praktycznie problemów związanych z kandydą jako taką. Nie poruszało się tych tematów. Natomiast koniec XX wieku, początek XXI, jest to już coraz większy problem.
A co jest przyczyną taką podstawową tego problemu?
Przede wszystkim zmiana środowiska, zaburzenie równowagi w środowisku, wprowadzenie dużej ilości cukru. My jeszcze 100 lat temu mieliśmy do dyspozycji około 500 różnego rodzaju produktów spożywczych. W tej chwili mamy 50 tysięcy. Ilość cukru w diecie wzrosła o 250%. Mało tego, syrop glukozowo-fruktozowy, który pojawiał się w latach 70. w ilości średnio 1 grama na dobę, w tej chwili jest spożywany w ilości 75 gramów na dobę z tym, co mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Ilość tłuszczu podwoiła się, ale tego niewłaściwego, czyli generalnie my jemy mało tłuszczu dobrego dla organizmu, jemy natomiast bardzo dużo kwasów tłuszczowych trans, przetworzonych olei roślinnych różnego rodzaju. Także niestety to też wpływa na funkcjonowanie naszych błon komórkowych i funkcjonowanie całego organizmu. Na to nakłada się olbrzymia ilość antybiotyków, sterydów, hormonów, do tego wszystkie ośrodki przeciwbólowe. Zjadamy z pożywieniem w tej chwili około 7,5 do 9 kg związków chemicznych rocznie. Jeszcze w latach 90. Światowa Organizacja Zdrowia mówiła o tym, że jest to 2,5 kg. Przez te praktycznie 20 lat wzrosło to prawie pięciokrotnie. I no niestety nasz organizm nie za bardzo jest w stanie się bronić w takiej sytuacji.
Wróćmy do tego, że normalnie, naturalnie grzyby żyją w naszym organizmie, ale jak zauważyć, że jest ich za dużo, że coś dzieje się nie tak w organizmie naszym, naszych bliskich czy naszego dziecka? Czy są jakieś wyraźne objawy tego, że ta równowaga została zaburzona?
Objawów jest naprawdę dużo, ale tak naprawdę, jeżeli zwrócimy uwagę na czynniki, które towarzyszą namnażaniu grzybów, to wtedy już na dzień dobry wiemy, skąd one się wzięły. Bo proszę zwrócić uwagę, pijemy bardzo dużo soków, produktów właściwie udających soki tak naprawdę na rynku, które mają bardzo dużą ilość cukru. Często mają również sok wyciśnięty z jabłek. Jabłko kocha fermentację, czyli ułatwia nam tutaj tak naprawdę namnażanie różnego rodzaju grzybów. I zaczyna się problem, jeżeli jemy dużo słodyczy, jeżeli pijemy dużo soków. Grzyb kocha ciemne środowisko, słodkie, wilgotne i wtedy się bardzo dobrze rozwija. Rozwija się na naszych błonach komórkowych bez naszej kontroli. Jeżeli akurat przeziębiliśmy się, jesteśmy po antybiotykoterapii, mamy większą ochotę na słodycze, to my chętnie po nie sięgamy. Pijemy również soki z myślą, że są zdrowe i nam pomogą, prawda? Ale jeżeli nie są to naturalne soki warzywne, są to soki owocowe, różne mieszanki soków owocowych, bądź produkty owocowo podobne, jakieś różnego rodzaju napoje, to one wszystkie ułatwiają nam namnażanie grzybów i zaczyna się właściwie błędne koło. Objawów właściwie jest bardzo dużo i te objawy generalnie narastają, czyli począwszy od złego samopoczucia, od senności, poirytowania, to tak naprawdę w zależności od tego, jak rozwijają się grzyby w organizmie, w takim kierunku idzie jak gdyby nasze złe samopoczucie, dlatego że grzyb w pierwszej kolejności atakuje nam tkanki, te układy właściwie, te zewnętrzne, czyli układ pokarmowy, bo tam wprowadzamy pożywienie, prawda? Układ oddechowy, układ moczowo-płciowy, później skórę oczywiście, a potem dopiero kolejne narządy. Także jest to etap po etapie zdobywania przestrzeni przez naszego grzyba.
Trudno się przed tym ustrzec, no bo przecież pijemy soki, bo wszyscy zalecają, że są zdrowe. Już od najmłodszych lat robi się dzieciom przeciery z owoców, z warzyw po to, żeby je wzmocnić. Niestety dziadek, babcia przynoszą słodycze. Czy jest inna droga?
Jest inna droga. Musimy po prostu najpierw tak naprawdę świadomie postępować, jeżeli chodzi o dobór pożywienia. My generalnie w momencie, kiedy znamy zwyczaje jak gdyby naszego grzyba,
no to właśnie,
wtedy
to jakie są te
możemy
zwyczaje?
Się może przed nim bronić.
Przypomnijmy,
no, zwróćmy żeby uwagę najpierw, że kandyda w normalnych warunkach.
Czyli ten grzyb, który mamy normalnie w organizmie, tak, jest nam przyjazny. W 2%.
On jest nam przyjazny w 2%. Stanowi 2, powiedzmy do 3, nawet 4% flory bakteryjnej naszych jelit i wtedy jest naszym sprzymierzeńcem. Ale w momencie,
kiedy on sobie tam żyje i co robi?
I on po prostu ułatwia pozbywanie się przez organizm różnego rodzaju toksyn, rozkłada nasze pożywienie, pomaga nam w zachowaniu tego stanu równowagi. Ale w momencie, kiedy już jest ta wersja patologiczna, jak gdyby, zdobywa on średnio 60-70% nawet procent flory jelitowej. I wtedy taki grzyb z jednej strony zdobywa przestrzeń generalnie w jelicie cienkim, w związku z czym zasłania nam kosmki jelitowe, prawda? Musimy sobie wyobrazić, kosmki jelitowe w naszym organizmie wyglądają mniej więcej jak aksamit, czyli jeżeli to jelito cienkie w środku ma takie małe włoski i te włoski, między tymi włoskami mamy odpowiednią ilość bakterii, które chronią, decydują o odporności naszego organizmu, a są przykryte przez grzyba, to już tak naprawdę ta odporność pomalutku maleje, prawda? Jeżeli grzyb zaczyna się rozwijać wewnątrz w jelicie cienkim, zwiększa nam generalnie swoją powierzchnię, to wtedy zmniejsza powierzchnię wchłaniania. Do tego wszystkiego zwiększa przepuszczalność jelit, powodując, że przez jelita przenikają alergeny i przenikają również często metale ciężkie do krwiobiegu. Do tego wszystkiego grzyb wydziela enzymy, dzięki którym rozkłada struktury białek. On się wtedy przylepia do tych ścian jelit łatwiej i wędruje tak jak bluszcz dosłownie po ścianach, ale przez to również wędruje wzdłuż całego ciała, bo przedostając się z jelit do krwiobiegu i do organizmu, zdobywa poszczególne nasze części jak gdyby naszego ciała. Dawniej praktycznie kandida była tylko w jelitach. Natomiast na przestrzeni ostatnich powiedzmy 100 lat zaczęła zdobywać nasz organizm coraz bardziej, przesuwając się dalej. I tak naprawdę jak popatrzymy, co kocha nasz grzyb, to generalnie grzyb kocha ciepło, kocha wilgoć, kocha glukozę, którą się odżywia. Odżywia się cząsteczkami białka, naszego tlenu, a w zamian za to zostawia nam w organizmie fermentację alkoholową i dwutlenek węgla.
Co powoduje złe samopoczucie przede wszystkim.
Nie tylko złe samopoczucie. W Stanach Zjednoczonych był taki przypadek, gdzie kierowca, który dmuchał w balonik, został oskarżony, że pił po prostu w czasie jazdy. Ponieważ był to prawnik, zaskarżył policjantów, którzy po prostu go zatrzymali, o niewłaściwe zdiagnozowanie tu w tym momencie sytuacji. I okazało się, że pan nie pił wcale. Pan jadł po drodze jabłka, a ponieważ miał bardzo dużą grzybicę, tak nasilił całą fermentację alkoholową, że można ją było zbadać po prostu przez dmuchanie balonikiem.
Niesamowite. A pani doktor, czy są w Polsce już opracowane jakieś testy, badania, że możemy pójść w tej chwili zrobić badanie i stwierdzić, że w naszym organizmie ilość grzybów to nie 2%, ale 10 i trzeba zacząć coś robić, z tym
tak,
trzeba
tak,
działać.
Tak, jest coraz więcej testów. Można zrobić badanie w kropli krwi, można zrobić badanie jelit, badanie kału, badanie śliny. W tej chwili tych badań, które są już dostosowane do stwierdzenia obecności kandydy w naszym organizmie, jest coraz więcej.
A czy my Polacy mamy świadomość tego, czy lekarze, czy świat medyczny ma świadomość tego, że ten grzyb, który normalnie żyje na co dzień w naszym organizmie, może być również dla nas tak niebezpieczny? Czy ignorujemy to, pomijamy w objawach?
Ja myślę, że świadomość jest coraz większa, ale w dużej mierze ignorujemy wiele objawów i nie zdajemy sobie sprawy, do jakiego stopnia niebezpieczna jest kandida. Kandida, wydzielając różnego rodzaju toksyny grzybicze, łamie odporność w naszym organizmie. I efekt jest taki, że później nawet mała ilość bakterii czy mała ilość wirusów powoduje bardzo rozległe infekcje właśnie przez to, że ta odporność jest tak zaburzona. Zresztą, jeżeli sobie wyobrazimy, że tak naprawdę 70% naszej odporności zależy od pracy jelita cienkiego, a tam panoszy się, prawda, grzyb, na którego my w pewnym momencie nie mamy wpływu, bo im więcej mamy słodyczy, dostarczamy słodyczy, im więcej dostarczamy soków owocowych, fermentowanych produktów i tak dalej, to on się, prawda, rozwija. Żywność jest na tyle przetworzona, że jest nam trudno to kontrolować. Jeżeli na to się nałoży zmęczenie, stres, infekcja, no to wymyka nam się to już całkiem spod kontroli.
Zmęczenie, stres, infekcja, to dzisiaj nie trudno. A zatem pani doktor, jeśli słuchają nas teraz mamy, babcie, osoby zaniepokojone, najbardziej niepokoimy się o swoich najmłodszych. Jak obserwować dziecko? Jak sobie z tym poradzić? Pijemy soki, odżywiamy się w taki, a nie inny sposób tą żywnością przetworzoną, bo taką mamy dostępną na rynku. Co zrobić, żeby się ustrzec przed tymi objawami?
W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na to, jak funkcjonujemy i co jemy. Bo jeżeli mamy dziecko, które ma bez przerwy problemy z górnymi drogami oddechowymi, które ma bez przerwy problem z katarem, które już jest po serii jakichś antybiotyków, a do tego wszystkiego znowu mamy 2-3 tygodnie później na nowo problem, to po prostu musimy zwrócić uwagę na to, ile dziecko je słodyczy. I tutaj bardzo duży problem stanowią babcie. Bo jak małemu dziecku nie dać czegoś słodkiego, prawda? A to jest olbrzymi problem, dlatego że zabiegane mamy nie zawsze kontrolują to. Większość produktów na rynku jest maksymalnie przetworzonych, ma bardzo dużo cukru, ma generalnie kwasy tłuszczowe trans, które niszczą szczelność błon komórkowych, mają mnóstwo barwników i różnych dodatków chemicznych i do tego wszystkiego większość właściwie słodyczy i produktów węglowodanowych, które zjadamy, zawiera gluten. Musimy pamiętać o tym, że gluten, który jest białkiem pszenicznym, również rozszczelnia jelita u wielu osób, bo to jest tak, że jeżeli grzyb nasili chroniczne stany zapalne w jelicie, to my wcale nie musimy mieć celiaki, żeby gluten dawał skutki uboczne. I dlatego warto wtedy zwrócić uwagę na dokładny dobór pożywienia. Inaczej po prostu nie damy sobie z tym rady. Generalnie zakażenie grzybicze jest tak duże w organizmie, jeżeli się zaczyna grzybica, że objawy są przeróżne i my ich nie kojarzymy z grzybem, który się rozwija. My po prostu, owszem, dawniej wiedzieliśmy, że mogą to być problemy z jelitami, że może to być problem grzybicy na skórze, na paznokciach, ale nie kojarzyliśmy tego z poważną grzybicą układu pokarmowego, z grzybicą układu oddechowego czy inną wielonarządową.
Ja myślę, że dalej nie kojarzymy, bo z reguły leczymy objaw, który się pojawia, czyli jakaś wysypka na skórze, czyli jakaś niestrawność, ale nie kojarzymy tego tak bardzo ogólnie w organizmie, jako ogólna równowaga organizmu.
Tak, jeżeli popatrzymy generalnie na funkcjonowanie organizmu, to nie kojarzymy tego, że na przykład wzmożona senność, codzienne zmęczenie, obniżenie koncentracji, zaburzenia snu czy depresja są związane w ogóle z grzybicą w organizmie.
Za to też odpowiadają grzyby?
Oczywiście. Grzyby bardzo często, po pierwsze, odpowiadają za to ze względu na toksyny, które wydzielają, dlatego że wśród toksyn grzybiczych jest bardzo dużo neurotoksyn. A poza tym wędrujące grzyby w naszym organizmie również zaburzają nam potem równowagę hormonalną i zaczynają się problemy z całą jak gdyby równowagą organizmu. Także tutaj w tym momencie i alergie pokarmowe, i skacząca nadwaga, i napady głodu, i taka niecierpliwość, zwłaszcza u małych dzieci jeszcze po infekcjach, załóżmy wirusowych, czy infekcjach bakteryjnych, gdzie dziecko dostawało antybiotyki, to jest już sugestia, że coś może być tutaj z grzybami nie w porządku.
Pani doktor, taki młody człowiek pojawia się na świecie. Chcemy go ustrzec przed tym, co przynosi nam cywilizacja XXI wieku, przed pokarmem przetworzonym, przed dużą ilością cukru, który znajduje się niemalże w każdym produkcie. Jak to zrobić?
Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, jakie produkty nasilają nam namnażanie grzybów w organizmie. Czyli począwszy najpierw od samych leków, które tak naprawdę zażywamy bezkarnie, bo proszę zwrócić uwagę, że Polska jest na trzecim miejscu w świecie, jeżeli chodzi o ilość spożywanych leków. I tak naprawdę ten stan dominuje u nas, utrzymuje się u nas od prawie 92 roku, kiedy zaczęliśmy tak zupełnie bezkarnie reklamować leki. Nigdzie w Europie nie ma tak nachalnej reklamy leków, jak jest u nas w Polsce. Także mały Jasiu już doskonale wie, kto to goździkowa. Mam koleżankę, której wnuczka siadła na kolanach i powiedziała: babciu, zażyj sobie deprim. Ona po prostu była zmęczona i faktycznie nie miała wesołej miny, ale to się już koduje. To się koduje już od najmłodszych lat. Proszę zwrócić uwagę, jak radzi sobie młodzież na studiach. Przecież środki przeciwbólowe, środki przeciwzapalne są traktowane jak dropsy, bardzo często jeszcze popijane alkoholem.
No, możemy je kupić wszędzie, na stacji benzynowej, w kiosku ruchu.
Tak, kupujemy je wszędzie. Kupujemy je przy kasie, w każdym prawie sklepie, na stacjach benzynowych. Dostępne są właściwie 24 godziny na dobę.
A to jest jeden z głównych winowajców rozmnażania się grzyba w naszym organizmie.
Oczywiście. Mało tego, tak naprawdę te leki obciążają jeszcze dodatkowo pracę wątroby. Poza tym obniżają naszą odporność. Na chwilę nam pomagają, ale skutki później zharmonizowania, funkcjonowania w ogóle organizmu, doprowadzenia go do stanu równowagi, no niestety są dłuższe. Poza tym tak naprawdę u nas w Polsce jednak stosujemy bardzo dużo antybiotyków. Stosujemy antybiotyki, które są beztrosko przepisywane, a one z kolei są znowu sprzymierzeńcem grzybów.
No ale są sytuacje, w których no, nie da się obejść bez antybiotyków.
Oczywiście, że się nie da. Są takie sytuacje, kiedy musimy antybiotyk zażywać, ale często dostajemy go na wszelki wypadek. I teraz w momencie, kiedy stosujemy antybiotyki beztrosko, zażyliśmy już dwa, a trzeci na wszelki wypadek, żeby nie mieć kolejnej infekcji, to w pewnym momencie organizm się zbuntuje.
I?
I powie stop. I zaczną się namnażać grzyby, dlatego że w momencie, kiedy stosujemy antybiotyki, my co prawda wybijamy bakterie i wirusy, ale na podłożu resztek bakterii i wirusów doskonale się rozwijają grzyby, bo one muszą doprowadzić środowisko do stanu równowagi. I teraz jeżeli one rozwijają się, niszczą nam tkankę, zmniejszają naszą odporność jeszcze bardziej, to wtedy pojawią się nowe bakterie w postaci gronkowców, paciorkowców, bo one to bardzo lubią, bądź wirusy i tym sposobem chorujemy w kółko. A ponieważ mamy coraz większą ochotę wtedy na węglowodany, coraz większą ochotę na słodycze, no przyjemnie jest wypić wtedy sok na przykład owocowy, prawda? Zwłaszcza na otarcie łez.
Tym bardziej, że jest polecany, prawda? Ze świeżych, wyciskanych owoców, dlaczego nie?
To tym sposobem namnażamy grzyby na nowo. Proszę zwrócić uwagę, z czym przychodzimy do ludzi odwiedzających chorych w szpitalu.
Soki, owoce, no ale to z czym powinniśmy przychodzić, pani doktor? Tak naprawdę. Bo jestem przerażona.
Tak naprawdę przychodzimy z sokami, tak naprawdę przychodzimy z jabłkami, z pomarańczami i mandarynkami, które podwyższają poziom histaminy i nasilają stan zapalny w organizmie, z różnego rodzaju batonikami, ciasteczkami, słodyczami, z bułeczkami drożdżowymi, z jogurtami, z mlekiem w proszku, prawda? To jest generalnie to wszystko, co możemy znaleźć na szafkach w szpitalu po odwiedzinach. A to są wszystko czynniki, które z jednej strony zaburzają pracę jelit, z drugiej strony nasilają stany zapalne, namnażają grzyby i zabawa się zaczyna na nowo.
Znamy już przyczyny, pani doktor, a zatem może odwróćmy sytuację. To jak żyć, jak się odżywiać, co robić, żeby ta równowaga grzybów w organizmie była zachowana, żeby te żyły w nas te właściwe, które nam pomagają, a nie szkodzą.
Myślę, że musimy zachować tutaj zdrowy rozsądek, bo oprócz samego żywienia jeszcze sprzymierzeńcem grzybów są sztuczne tworzywa, zła jonizacja powietrza i oczywiście smog elektromagnetyczny.
Ale tego się nie da uniknąć. Wszyscy siedzimy przed monitorem komputera, jeździmy samochodem, stoimy na przejściu. Dla pieszych żyjemy w dużym wieżowcu, gdzie wszystko żyje, gdzie pulsuje, gdzie promieniuje. Jak tego uniknąć?
Pośpiech, stres, skażona martwa woda, sztuczne tworzywa, klimatyzacja, betonowe pustynie, niedobór promieni słonecznych, to są główne czynniki. Ale teraz, jeżeli my świadomie wybieramy naturalne włókna, a nie sztuczne tworzywa, począwszy od piżamy, prawda, przez pościel, dywan, naturalne farby na ścianach, jeżeli korzystamy z promieni słonecznych, a nie oglądamy je tylko przez szyby okien, jeżeli w odpowiedni sposób ustawiamy komputery, mamy odpowiednią odległość zachowaną, bo musimy pamiętać o tym, że pola elektromagnetyczne maleją z sześcianem odległości, czyli jeżeli nie trzymamy laptopa na kolanach, ale mamy odpowiednią odległość od laptopa, mamy przypiętą klawiaturę, nie śpimy na telefonie komórkowym, co się bardzo często zdarza, to my już sobie w naturalny sposób stwarzamy chociaż namiastkę tego naturalnego środowiska. Jeżeli do tego wszystkiego jeszcze neutralizujemy smog elektromagnetyczny, czy przywracamy strukturę wody, to przyciągamy te naturalne wibracje w cywilizowany świat. I wtedy jesteśmy w stanie funkcjonować zupełnie inaczej.
Czyli laptop też ma wpływ na poziom grzybów w naszym organizmie?
W organizmie mamy 70% właściwie tak naprawdę wody. Przecież jesteśmy workiem, w którym mamy 70% wody w całym ciele, prawda? I jeżeli teraz trzymamy laptopa na kolanach albo siedzimy non-stop w mocnych polach elektromagnetycznych, to niszczymy jak gdyby te właściwe wibracje. Nasze komórki porozumiewają się ze sobą na zasadzie bardzo delikatnych fal elektromagnetycznych. I one w ten sposób rozmawiają ze sobą, w ten sposób przenikają właściwie jony. Krok po kroku. Jeżeli mamy do czynienia ze sztucznymi polami, to na błonach komórkowych doprowadzamy do takiego totalnego chaosu. Wówczas jony nie przenikają we właściwy sposób, spadają pola elektromagnetyczne na błonach komórkowych, one się zmieniają. I co się dzieje? Nie jesteśmy w stanie wyrzucić z komórki toksyn, nie jesteśmy w stanie przyswoić składników odżywczych. Im niższe mamy energię na błonach komórkowych, im bardziej zaburzone jest to wszystko, tym więcej toksyn zostaje w komórce i tym bardziej jest ona niedożywiona. I zaczyna się kaskada wszystkich problemów w naszym organizmie krok po kroku.
Poświęciła Pani ponad 20 lat swojej pracy zawodowej na to, aby rozczytać całe te zaburzenia organizmu, rozczytać to, co dzieje się w środowisku na zewnątrz w XXI wieku i jak w tym wszystkim zachować równowagę organizmu. Dziś rozmawiamy o grzybach. Wróćmy zatem do pytania, jak żyć, jak funkcjonować, żeby zminimalizować to, jakie spustoszenia może zrobić grzyb w naszym organizmie, nadmiar grzybów.
Myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy ograniczyć cukier i wszystkie maksymalnie przetworzone węglowodany. Jemy bardzo dużą ilość cukru, przy czym cukier to również syrop fruktozowy, to również w wypadku grzybów wszelkiego rodzaju soki owocowe, to również w wypadku grzybów maksymalnie przetworzone mąki, wszelkiego rodzaju płatki śniadaniowe. To wszystko,
co jest zdrowe na co dzień. O czym mówią nam w koło, że przecież jedz płatki, zalej mlekiem. No ten cukier jest wszędzie ukryty, pani doktor.
Tak, ten cukier jest ukryty i niestety tam, gdzie on jest ukryty, to my nie bierzemy tego pod uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że on w momencie, kiedy jest ukryty, maskuje się w środku. My jemy z pozoru zdrowe pożywienie. Ale tak naprawdę nasz organizm wciąż, nasze grzyby wciąż mają pożywkę. Tam, gdzie jest duża ilość glukozy, tam mogą się zawsze rozwijać grzyby, prawda? A jeżeli do tego jeszcze są naturalne soki owocowe, zwłaszcza z pomieszanymi jabłkami, to w tym momencie zaczyna się problem na nowo, bo jabłka ułatwiają po prostu namnażanie grzybów. Zresztą wystarczy schować jabłko do szafki nadgryzione, zostawić i zobaczymy, co się dzieje, stanie, prawda, po tygodniu czy dwóch.
To wszystko. Czy to w ogóle odstawić jabłka?
To znaczy, jeżeli chcemy zlikwidować grzyby, doprowadzić organizm do stanu równowagi, to powinniśmy wyeliminować jabłka, zwłaszcza surowe, bo tu chodzi o surowe jabłka. Jabłko, które już jest ugotowane minutę, dwie, czy podduszone, ono nie będzie namnażało grzybów.
Czyli wtedy zyskujemy te wartości odżywcze, tylko
tak,
i wyłącznie.
Tak, tak, ale po prostu największą plagą są wszelkiego rodzaju przemysłowe soki. Czyli te wszystkie, właściwie trudno powiedzieć nawet, że to są soki, bo to są napoje, w których jest 20% soku, reszta są to sztuczne syropy, różne dodatki, a niestety właśnie te napoje najłatwiej namnażają nam grzyby. Nigdy dawniej nie pijało się takiej ilości soków. Proszę zwrócić uwagę, że my w momencie, kiedy jemy owoc, mieszamy go ze śliną. W związku z czym on jest zupełnie inaczej trawiony w przewodzie pokarmowym. Natomiast w momencie, kiedy pijemy sok, bardzo często pijemy go haustem. Zresztą młodzież pije go tak, że wlewa go dosłownie do przełyku i leci to dalej bez mieszania ze śliną. I finał jest taki, że te grzyby po prostu mają znowu doskonałą pożywkę, bo sok wlany do jelit dosłownie, bez odpowiednich enzymów, już będzie rozkładany inaczej i będzie doskonałą pożywką dla namnażających się grzybów. Zresztą jeżeli będzie jeszcze z węglowodanami, naszymi bułeczkami, prawda, oczyszczonymi z dużą ilością cukru, to w tym momencie to wszystko się napędza.
Wiemy już, żeby wystrzegać się cukru. Sięgając po jakikolwiek produkt na półkę sklepową, patrzymy, jaka jest zawartość cukru, bo ten cukier, proszę Państwa, proszę o tym pamiętać, może być ukryty. To jedno. Co jeszcze?
Niestety, mimo że miód jest tak bardzo zdrowy, to w wypadku grzybicy też musi być ograniczony, zwłaszcza surowy miód dodawany do różnego rodzaju produktów. Zresztą generalnie, jeżeli chcemy zlikwidować problemy z grzybicą, to cukier w różnych wersjach musi być całkowicie odstawiony. Czyli odstawiamy cukier, miód, produkty z białej oczyszczonej mąki, białego oczyszczonego ryżu, wszelkiego rodzaju płatki śniadaniowe, które tak naprawdę nie są płatkami oryginalnymi, tylko jest to oczyszczona mąka. Z tego są z powrotem zlepione płatki z dodatkiem cukru. No niestety takie płatki w tym momencie odpadają. Wszelkiego rodzaju czekolady, batoniki, cukierki, ciasteczka, lody, słodkie desery, rozgotowane makarony, białe bułeczki. To jest to, co my tak naprawdę musimy odstawić. I generalnie, definitywnie, chcąc pozbyć się kandydy, musimy odstawić gluten.
To znaczy pszenicę.
To znaczy pszenicę. Właściwie, jeżeli mamy duże problemy z kandydą, to powinniśmy odstawić gluten wszechobecny, czyli tak naprawdę wszystkie produkty pochodzące z pszenicy, jęczmienia, żyta, bo te trzy rośliny zawierają gluten, a jednocześnie powinniśmy również chwilowo ograniczyć owies, ze względu na to, że owies często ma domieszki glutenu, ma domieszki tych nasion. Po takiej trzytygodniowej diecie, w momencie kiedy odstawiamy te produkty, stopniowo będziemy mogli dopiero wprowadzać inne właściwe, ale kandydę naprawdę można ograniczyć, z tym, że niestety potrzebny tu jest rygor, bo to są tylko te produkty, a proszę zwrócić uwagę, że na to nakładają się również niewłaściwe tłuszcze, czyli margaryny, wszystkie tłuszcze masłopodobne, oleje rafinowane, kupne majonezy, wszystkie produkty smażone na olejach uniwersalnych, czyli tak naprawdę większość produktów, które są na rynku robione przez przemysł. Do tego wszystkiego właściwie jeszcze warto odstawić mleko w proszku i susz jajeczny. I wówczas dopiero możemy mówić o regeneracji komórek.
Słucham z dużą uwagą, ale też niepokojem, bo co jeść w tej sytuacji? Właściwie wszystko odstawiliśmy.
Naprawdę dojdziemy do tego, co można jeść, ale proszę mi wierzyć, że nawet suszone owoce, gotowe musli, kukurydza, soja, produkty GMO, to też sprzymierzeńcy naszych grzybów. I teraz, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że do tego wszystkiego słodkie owoce musimy odstawić, bo przy grzybicy na pewien okres czasu trzeba odstawić zupełnie owoce. Generalnie. Potem mamy do tego wszystkiego alkohole, napoje gazowane, wszystkie słodzone odpadają. Mamy do tego odstawiony ocet, mamy odstawione marynaty różnego rodzaju. Jeżeli do tego jeszcze odstawimy słodkie mleko, mleko w proszku, topione, żółte, pleśniowe sery, to tak naprawdę mamy szansę na doprowadzenie organizmu do stanu równowagi.
Ale taka dieta, kiedy odstawiamy te wszystkie produkty, powinna trwać minimum?
Minimum 3 tygodnie. Generalnie pierwszy tydzień to jest takie zharmonizowanie, doprowadzenie organizmu do stanu równowagi, ale dieta w ogóle do wyeliminowania grzybów to jest taka dieta trzyetapowa. Czyli generalnie pierwsze 3 tygodnie. To są takie tygodnie, gdzie ograniczamy wszystkie owoce. Po 3 tygodniach już możemy wprowadzić owoce jagodowe, ale pierwsze 3 tygodnie to jest totalny reżim. I w tym momencie my, jedząc naturalne produkty, jesteśmy w stanie zharmonizować funkcjonowanie, doprowadzić organizm do stanu równowagi. I proszę zwrócić uwagę, że przy dużych grzybicach niestety nawet kefir, zsiadłe mleko, jogurt, naturalna maślanka, które są doskonałymi produktami doprowadzającymi organizm do stanu równowagi, też chwilowo muszą być wyłączone. One mogą być dopiero, powiedzmy, dołączone do diety po 3 tygodniach, natomiast po pierwszych 2 tygodniach możemy je stosować, ale w wersji przetworzonej, czyli już na przykład śmietana, dobra śmietana 18 do zupy, czy na przykład dobre zsiadłe mleko do zrobienia racucha będzie pomocne, ale nie może to być jeszcze zsiadłe mleko w postaci płynu wypitego.
Powinniśmy mieć świadomość, że grzyby żyją w naszym organizmie i są nam przyjazne do pewnego momentu, do tego momentu, kiedy sami nie zrobimy sobie psikusa i nie wprowadzimy złej diety dla siebie, dla swoich najbliższych, a to powoduje złe samopoczucie, przypomnijmy pani doktor te objawy, depresję nawet, alergie.
Złe samopoczucie, depresję, alergie, różne problemy z górnymi drogami oddechowymi, które się na to nakładają, do tego wszystkiego często problemy ze skórą, również problemy psychiczne. Mówi się o tym, że grzyby, które się namnażają bardzo mocno w organizmie, mogą być bardzo silnymi neurotoksynami, które w tym momencie zaburzają nam nawet równowagę i właściwą pracę tarczycy.
Po dzisiejszym spotkaniu z panią wiemy już co nieco na temat grzybic w organizmie. To na zakończenie, taka podstawowa dieta, podstawowe produkty, które powinniśmy mieć w swoim jadłospisie, żeby chociaż odrobinę uchronić się przed nadmiarem grzybów w organizmie.
Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie produkty w naszej diecie były w miarę naturalne, czyli w tym momencie dobre zsiadłe mleko, dobry kefir, jogurt, naturalna maślanka, dobre masło, czy masło sklarowane, jeżeli chodzi o nabiał, są tutaj podstawą, z tym, że już po tym okresie kryzysowym, prawda? Ale generalnie masło sklarowane, jajka, do tego warzywa różnego rodzaju, dobre warzywa, różnego rodzaju kasze, ale kasze zawierające wszystkie składniki odżywcze, ale nie zawierające glutenu, czyli w tym momencie mamy do dyspozycji kaszę jaglaną, kaszę gryczaną, zwłaszcza jasną, nieprażoną. Może być kasza gryczana ciemna, mogą być płatki gryczane. Mamy do tego kaszę quinoa, czyli komosę ryżową, nasiona chia. Więc tych kasz tak naprawdę jest trochę. Mogą to być ryże ciemne, dzikie, czerwone, brązowe. Byleby były naturalne i byleby nie były właśnie przetworzone, bo te produkty uwalniają w organizmie cukier bardzo wolno, dzięki czemu, jeżeli mamy odpowiednią ilość tłuszczu w diecie, odpowiednią ilość warzyw, składników odżywczych połączonych, to one się nie będą, cukier nie będzie się uwalniał tak szybko, w związku z czym nie będzie łatwą pożywką dla grzybów. Jeżeli chodzi o mięsa, to też mięsa powinny być naturalne, czyli od tych zwierząt, które nie są karmione antybiotykami. Bo wtedy dopiero staramy się kupować mięso od małych producentów, bo tych jeszcze nie stać na, powiedzmy, stosowanie dużej ilości antybiotyków i dużej ilości sterydów i w ogóle całej chemii w żywności jako takiej. Jeszcze czasem jest szansa na to, żeby znaleźć te produkty naturalne. Wówczas po prostu organizm sam zacznie funkcjonować inaczej. Powinniśmy stosować nasiona w tym momencie, na przykład skiełkowany słonecznik jest bardzo dobry, bardzo dobra jest skiełkowana rzodkiewka, mogą to być orzechy włoskie czy migdały. One tutaj nie przeszkadzają w naszej diecie. Musimy pamiętać o tym, że pożywienie w ogóle nie może być z kuchenek mikrofalowych. Czyli ponieważ jest to martwe pożywienie, jest doskonałe do namnażenia się grzybów, w związku z czym staramy się unikać kuchenki mikrofalowej zupełnie z pożywienia. Mało tego, możemy stosować tak naprawdę soki owocowe dopiero po całej terapii, ale soki warzywne już są możliwe po tych 3 tygodniach. Także ustawienie takiej dobrej 6-tygodniowej diety minimum daje naprawdę bardzo dobry efekt.
Czyli rozumiem, że wracamy do prostego żywienia, takich pokarmów, jakie gotowały nasze babcie, najlepiej jajka wiejskie akurat dziewana. W ten sposób będzie to trudne, ale czego się nie robi dla dobrego samopoczucia.
Warto jeszcze pamiętać o naturalnych produktach, które pomagają nam w wyeliminowaniu grzyba. Do takich produktów należy m.in. olejek oregano, należą pestki, wyciąg z pestek grejpfruta, dawny citrosept, wyciąg z aloesu, może być pałdarko, może być propolis czy czosnek, a także bakterie kwasu mlekowego. Z tym, że w momencie, kiedy stosujemy bakterie kwasu mlekowego przy terapii antygrzybiczej, musimy uważać, żeby nie było w nich mleka w proszku.
Czyli odpowiednia dieta, odpowiednia ilość dobrze dobranych mikroelementów, ruch, brak stresu, to powinno spowodować, że coś takiego jak wiosenne zmęczenie nas na pewno nie dopadnie.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję
naszym
również.
Gościem była dzisiaj dr Grażyna Pająk, dietetyk, biolog, endoekolog. Ja myślę, pani doktor, że spotkamy się jeszcze w jakiś kolejny wieczór w szkole bardzo wieczorowej, aby porozmawiać o równowadze w naszym organizmie, bo to bardzo ważne, jak się okazuje.
Z największą przyjemnością.